Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Dzisiaj i za tydzień będę rozmawiał z Michałem Fałtynowiczem, poetą świeżo po debiucie. Jego pierwszy tomik wierszy zatytułowany Witajcie w moim Betlejem ukazał się właśnie w Bibliotece Toposu. Michał Fałtynowicz urodził się w 1996 roku w Suwałkach, a wiersze zamieszczał dotąd w takich czasopismach literackich jak Topos, Czas Kultury, Fabularie czy Elewator. Z autorem porozmawiam o prowincjonalności, o przesuwaniu granic, o bolączkach i przywilejach młodości, a także o poezji, która jest poszukiwaniem sensu. Gorąco Państwa zapraszam. Mam przed sobą debiutancką książkę Michała Fałtynowicza pod tytułem Witajcie w moim Betlejem. Czym jest dla poety debiutującego młodość? Bo jest pan młodym autorem, 24-letnim.
To pytanie nie jest łatwe, żeby na nie odpowiedzieć. Młodość jest okresem, w którym człowiek na pewno jakoś ugruntowuje swoje pierwsze poglądy, jakiś swój pierwszy światopogląd, a potem przychodzi ten okres może też jeszcze młodości, ale już takiej późniejszej, w której trzeba ten światopogląd weryfikować. Więc właśnie zależy, o jakim okresie mówimy. Czy mówimy o okresie jeszcze młodość jako dziecko, młodość jako nastolatek, czy młodość już taka, dajmy na to, powyżej 20-letnia, kiedy się wchodzi w dorosłość, ale jeszcze jest się młodym i raczej określanym jako człowiekiem w okresie młodości. Więc młodość, która w tym tomie moim debiutanckim występuje, to raczej ta młodość późniejsza, określana też postmłodością. I jest to właśnie dla mnie okres, w którym upada się, ale jeszcze jest czas, żeby się podnieść.
Czy młodość jest obciążeniem, czy jest uskrzydlająca dla poety? Dlatego, że młodość właściwie jest atrybutem niezależnym od metryki. Mówi się, że poeta to wieczne dziecko, że poeta to ten, który nawet w wieku późniejszym, w wieku starczym potrafi to dziecko w sobie zachować. Tadeusz Różewicz pisał, że poeta ma lat 99 i 900.
Uważam, że dziecko trzeba w sobie zachować, tylko te najlepsze cechy dziecka. Myślę, że taką dobrze rozumianą naiwność i ciekawość świata. Jednak jeżeli człowiek potrafi się zachwycić czymś codziennym, przykładowo jakąś piękną naturą czy sztuką, jakby spotkać ją znowu po raz pierwszy, drzewo, które się spotyka codziennie, zobaczyć jeszcze raz na nowo, chociaż widzi się je codziennie, to myślę, że taka młodość, bycie dzieckiem w takim wyrazie jest bardzo potrzebne, żeby przejść przez życie może bardziej z uśmiechem niż z kaprysem, z jakimś grymasem na twarzy. Jednak także bycie młodym nie jest tylko wielkim atutem. Człowiek rozumie, że popełnia się dużo błędów, które wydają się, kiedy je się robi, nie są błędami, ale człowiek trochę dorasta i widzi, że jednak teraz by zachował się inaczej. Oczywiście jest coś w tym. Tak uważam, że młodym się wybacza więcej przez to, że właśnie muszą popełnić swoje pierwsze błędy i mam nadzieję, że też sobie potrafię niektóre błędy wybaczyć przez to, że byłem na przykład młody, a mam nadzieję, że popełni ich jak najmniej przez to, że była to jakaś lekcja.
Czy młodość oznacza niedojrzałość?
Niekoniecznie. Znam ludzi młodych, którzy są o wiele bardziej dojrzali niż dorośli, których znam, ale nie, młodość nie oznacza niedojrzałość.
Drugi wiersz z pańskiego debiutanckiego tomu zatytułowanego Witajcie w moim Betlejem nosi tytuł Pisanie. To zawsze ciekawe, kiedy poeta pisze o pisaniu, kiedy wyraża swoje poglądy na temat własnej sztuki czy własnego rzemiosła. I ten wiersz jest krótki, ja go pozwolę sobie w całości przywołać. Gdy piszę, wsadzam język w dziurkę od klucza. Po drugiej stronie drzwi podchodzę do różowego czubka mięśnia. Biorę go do ust jak gorzki opłatek. Można tę metaforę rozumieć oczywiście na wiele sposobów. Można to smakowanie własnego języka rozumieć jako komunikowanie się z samym sobą. Można to rozumieć jako samousprawiedliwianie się, ale też jako branie odpowiedzialności za słowo, które się wypowiada. Gotowość do ponoszenia konsekwencji za to, co się mówi. A gdzie w tym wszystkim jest odbiorca, czytelnik?
Może zacznę tak, że jeżeli chodzi o ten konkretny utwór, czasami się nad nim zastanawiam. Wydaje mi się, że mówi między innymi o tym, że trzeba być szczerym w tym, co się pisze. Wtedy ma to sens. I niestety, jeżeli jest się szczerym, to często człowiek tak pisze najczęściej o sobie, nawet jeśli uważa, że nie pisze o sobie. To wtedy wychodzi, że trudno siebie polubić, jeżeli jest się szczerym w literaturze. Ale gdzie jest w tym czytelnik? Czytelnik, miałem kilka takich sytuacji, więc tak mi się wydaje, przychodzi i może odkryć coś swojego, kiedy ktoś czyta mój utwór, nawet o tym nie wiem, ale spotykam go i on nagle wspomina i mówi mi swoją interpretację. Nawet mówi ją tak pewnie, jakby ona była jedna jedyna. I ja jestem w szoku, że to naprawdę mądre słowa, ale to jego słowa. On je przeczytał w moim utworze, a nawet on nie pomyślałem o tym, że mogło tak być. Wtedy myślę, że napisałem coś dobrego.
Uważa pan, że istnieje nieskończona ilość fortunnych, uprawnionych interpretacji, czy jednak jest to zbiór zamknięty, że istnieje ograniczona ilość interpretacji wiersza, które nie są przeciwko niemu, które są uzasadnione?
Interpretacji jest wiele, możliwe, że nieskończoność, aczkolwiek na pewno można je podzielić na te bardziej trafne i mniej trafne. Jeżeli ktoś wyczytuje już nie wiadomo co, dopowiada, trzeba się trzymać tekstu, tak uważam osobiście, ale jeżeli ktoś tak robi, nie jestem człowiekiem, który uważa, że wolność jest ważna, jeżeli chce tak robić, to niech robi, ale ja nie muszę się z tym zgadzać.
Na czym polega pana zdaniem ekonomia języka poetyckiego? Bo fraza pana wierszy z tego debiutanckiego tomu pod tytułem Witajcie w moim Betlejem bywa dość szeroka, jest jasna, zdania są jasne, pełne. Ma pan taką tendencję do opowiadania, a na pewno do zarysowywania pewnych sytuacji, przedstawiania jakichś scenek rodzajowych, jakichś relacji interpersonalnych, które dzieją się w konkretnym miejscu, na konkretnej ulicy. Czym jest więc ekonomia poetycka? Mówi się, że poezja jest językiem skrótu. Po niemiecku Dichtung, poezja, znaczy ściśnianie, dosłownie. Czym jest ta ekonomia w pana przypadku? Bo ta skłonność do opowiadania, do opowieści zdaje się, ja wiem, czy przeczyć?
No mam nadzieję, że nie przeczyć, bo jednak staram się, żeby moja poetyka polegała na, nie wiem czy skrócie, ale na konkrecie. Myślę, że pisanie wiersza polega na skreślaniu wiersza, czyli pisze się wersy, zdania i potem się po prostu skreśla wszystkie niepotrzebne elementy i nagle z tego ciosania języka wychodzi wiersz, który jest, dajmy na to, w stanie być określany wierszem. Może moja poetyka się zmieni w obecnym czasie, jakby no barok i ten kwiecistość słów nie interesuje mnie zbytnio, te wielkie łamane zdania. Myślę, że konkret tak naprawdę ma więcej do powiedzenia, gdyż i tak konkret każdy odczyta na swój sposób. I za dużo niepotrzebnych szczegółów, a tym bardziej przymiotników, tylko w jakiś sposób zaśmieca wiersz. I człowiek nie skupia się na tym, o czym ten wiersz jest.
Czy ciosając, wykreślając z wiersza zbędne słowa, jest pan w stanie doprowadzić go do momentu, w którym wygląda tak, jak go pan sobie zamyślił, zaplanował, czy wiersz rządzi się trochę własnymi prawami i jednak wykazuje pewną niesubordynację wobec autora, ucieka w swoją stronę. Mówię tutaj z własnego doświadczenia, bo w moim przypadku tak właśnie jest i takie teksty uważam za najbardziej udane, te, które mi trochę uciekły. Jak to jest w pana przypadku?
Bardzo chciałbym, żeby ta pierwsza opcja była możliwa, żebym doprowadził wiersz do jakiegoś wyobrażonego, idealnego stanu, ale będąc szczerym, muszę się przyznać, że ta druga opcja jest bardzo częsta i kiedy skreślam, to widzę, że wychodzi coś innego niż w moim umyśle, co nie oznacza, że nie zaczynam rozumieć, że właśnie o to chodziło.
Zastanawiał się pan, co sprawia, czym jest ta siła, która sprawia, że nie panuje pan do końca nad wierszem?
Zastanawiałem się. Myślę, że to jest też kwestia języka, samego w sobie magii języka i tego, jako dzieci uczymy się mówić i dopiero później, jeżeli ktoś ma na to ochotę, może zastanowić się nad tym, co mówi. To jest rzadkość. Ja czasami się nad tym zastanawiam i nagle przestaję rozumieć, co mówię, że tak powiem. Nagle rozumiem, że tyle sensów można stworzyć zdaniami codziennymi. Czasami łapię frazy, jeżeli ktoś do mnie pisze, to wtedy łatwiej, ale jeżeli ktoś do mnie mówi, także staram się zapamiętać, ponieważ nagle widzę, że jego zdanie ma 3 sensy. Najczęściej wiem, o co mu chodziło, ale wydaje mi się, że te 2 inne sensy i tak istnieją gdzieś obok, więc warto się też nad nimi zastanowić. Myślę, że jakby kwestia tego, że język jest takim kodem tajemniczym, którego nigdy nie odgadniemy i trudno też źródło swojego umysłu, czy tak naprawdę ten konkret sens myśli wysłowić, że to mnie w jakiś sposób fascynuje.
Poproszę pana teraz o lekturę wiersza Przed sen, to jest jedno słowo, przed sen, bo mam w związku z tym wierszem, a właściwie z jedną jego metaforą, pytanie.
Przed sen. Miałem napisać wiersz, lecz już zgasiłem, położyłem, przykryłem zeszyt na biurku. Miałem wspomnieć o dziadach i księciu duńskim. Miałem napisać wiersz o przeszłości, o tobie, o mnie. O sekundzie wszechświata, w której nikt nie pytał, po co, dlaczego i czy warto. O sekundzie, w której spojrzał na nas Bóg, którego już nie ma. Miałem napisać wiersz, czekać na pierwszego czytelnika, jak na list w więzieniu. Czekać na nieznajome oczy, które przesuwają się po czcionce. Wyraz po wyrazie, wers po wersie, strofa po strofie. Czekać na nieznajome oczy, które przy wieczornej herbacie już nie pamiętają. Spytane o poetę odpowiadają od lat. Tuwim, Mickiewicz, Baczyński. Tyle rzeczy miałem zrobić. Chwilę być, być pewnym, że wiem, która noc była istotna i czy w ogóle któraś była.
Pojawia się w tym wierszu fraza: miałem napisać wiersz, czekać na pierwszego czytelnika jak na list w więzieniu. No, wielkie oczekiwania, wielkie nadzieje związane z czytelnikiem, ale to więzienie mnie intryguje. Za co siedzi poeta i w jakim więzieniu?
No, to bardzo ciekawe pytanie, nie będę ukrywał, bo się nad tym zastanawiałem. Już kiedy ten wiersz swoje odleżał, to się zastanawiałem się, czy nawet nie usunąć, ponieważ właśnie w takiej pierwszej myśli, więzienie jako zakład karny, pomyślałem, czy powinienem o tym pisać, bo w więzieniu akurat nie siedziałem i czy tak naprawdę wiem, jakie to jest wrażenie. Ale rzeczywiście więzienie może być też metaforyczne i więzienie samotności na przykład. Więc czekanie na pierwszego czytelnika w więzieniu, które tak naprawdę jest po prostu byciem samym ze sobą. Jednak bycie samym ze sobą ciągłe powoduje klapki na oczach. Wpadanie też w niebezpieczną taką rutynę i wydaje się, że poznało się już świat, bo funkcjonuje się tylko we własnej głowie. Rozmowa jest też terapeutyczna i mam takie podejście do rzeczy, których piszę, nie tylko do poezji, że jednak literatura ma dość taką moc działania, jeżeli chodzi o świat rzeczywisty i też sam akt pisania ma taką możliwość, że dzięki temu, że piszę, też może mnie spotkać coś w życiu, więc takie czekanie na pierwszego czytelnika jak na list w więzieniu polega na tym, że ten prawdziwy czytelnik, taki czytelnik, który przeczytał i chciałby zrozumieć, może być listem z wolności, z innego świata.
Czekamy na pierwszych czytelników. Pan Michał Fałtynowicz czeka na pierwszych czytelników, bo jest świeżo po debiucie poetyckim. Książka Witajcie w moim Betlejem, zbiór wierszy, ukazała się właśnie w serii Biblioteka Toposu, dwumiesięcznika literackiego Topos. Do rozmowy z autorem wrócimy za tydzień.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jerzy Ficowski, Płomień rąk. Poeta urodził się w 1924 roku w Warszawie, zmarł tamże w roku 2006. Poeta, eseista, autor tekstów piosenek, prozaik, tłumacz z wielu języków, w tym z romskiego i z jidysz, znawca folkloru żydowskiego i cygańskiego. Autor kilkunastu zbiorów wierszy, zadebiutował tomem Ołowiani żołnierze w roku 1948, jednak to nie dzięki poezji własnej stał się sławny. Ja przynajmniej wcześniej poznałem Ficowskiego jako autora Regionów Wielkiej Herezji, obszernego studium o Brunonie Szulcu i jako wydawcę korespondencji tego wybitnego pisarza, a także jako promotora i wydawcę wierszy poetki cygańskiej Papuszy, a wcześniej jeszcze poznałem Ficowskiego jako autora tekstów takich szlagierów muzyki popularnej jak Woziwoda z repertuaru Jerzego Michotka czy Jadą wozy kolorowe Maryli Rodowicz. Dzisiaj zatem próbuję nadrobić zaległości, których nadrobić już się nie da. Płomień rąk pochodzi z tomu pod tytułem Po polsku, wydanego w 1955 roku. Zadedykowany jest goszczącemu w Polsce hinduskiemu zespołowi pieśni i tańca. Pojawiający się w wierszu tajemniczy wyraz Damayanti to sanskryckie imię księżniczki z hinduskiego poematu epickiego Mahabharata. Reszta jest już czystą fascynacją, ruchem, gestem, wdziękiem i zmysłową gracją hinduskiej tancerki. Czyta Jarosław Tyrański.
Jerzy Ficowski. Płomień rąk. Rzuciła swe ciepłe pierścienie. Jej dłonie zatańczą nago. Jak zapach nad kwiatem się kładą, lub jak w potulne kołysanki dwa zasłuchane płomienie dźwięczą prędko brzęczące brząkadła. Damayanti, Damayanti, Damayanti. Krople muzyki lecą, tyle opada ich z nagła, ile pszczołom wystarczy w locie. W melodii korzennej gęstej długo na dno opadają ręce, załamane jak światło na wodzie, rozszczepiające się w tęcze, każdym palcem wskazujące najsłodziej muzyki soczyste jądro. Ręce mówiące mową mądrą, żywym sanskrytem gestów, przemian, wiązaną mową milczenia, cisza. Rąk opadających jesień, jutro ich więcej się wzniesie, by słońce podnieść, cień odegnać. Muzyki nie ma, ona jedna posążkom z brązu podobna. O, każdym palcem z osobna inną nutę wskazuje posążek, a dłoni te nuty w jedno wiąże, jak czynili umarli bogowie, których tańczyć nauczył człowiek. Tak zrozumiałem rąk tych płomień, hinduski ogień złotoskrzydły. Uśmiechnięta gasi swe dłonie pierścieniami, które ostygły. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć. Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Postmłodość. A wy, dziewczęta i chłopcy, może chcielibyście nie napić się ze mną i nie zapalić? Bo ja w moim pokoju jakoś sobie radzę. Znam każdy szczegół ściany. Panie Markezie, pan już ma za sobą swoje lata. A to moje lato. Zroszona trawa wydaje się jeszcze wiosenna, lecz nie dajcie się zwieść, dziewczęta i chłopcy. Poznaliście już wszystko, oprócz samych siebie. Nadchodzą noce, które będą wyłącznie nocami, dni, które będą wyłącznie dniami.
Wracamy do rozmowy z Michałem Fałtynowiczem wokół jego debiutanckiej książki poetyckiej pod tytułem Witajcie w moim Betlejem. Autor przeczytał wiersz Postmłodość z tego właśnie tomu. Zwraca się pan w tym wierszu ironicznie do swoich rówieśników. Dziewczęta i chłopcy, poznaliście już wszystko oprócz samych siebie. Piękne sformułowanie, ale czy zwraca się pan do nich jako ten, który już siebie poznał, czy raczej utożsamia się pan z ich niewiedzą?
Utożsamiam się z ich niewiedzą. Tutaj myślę, że to jednogłośnie, chociaż na pewno, bo nie mogę powiedzieć, że sam siebie poznałem. Czasami sam siebie zaskakuję, czasami pozytywnie, czasami negatywnie, ale utożsamianie się z tym, że nie znam samego siebie, jest pewne.
Czy poezja, czy pisanie wierszy pomaga, czy przeszkadza w poznawaniu siebie, w dochodzeniu do siebie jakiejś prawdy na swój temat?
Jeżeli istnieje taka prawda, to myślę, że pomaga, ponieważ człowiek zastanawia się i jednak w ogóle o tym myśli. Czyli jeżeli chce poznać jakąś prawdę, to musi jednak zacząć o myśleniu i dochodzić do tej prawdy. Bo można też tak żyć, że nie znając siebie, albo uważając, że człowiek sam się zna. Chociaż oczywiście Szymborska pisała, że wiemy tylko tyle o sobie, ile nas sprawdzono. No i właśnie czasami może warto powiedzieć sprawdzam i zastanowić się nad tym dopiero po fakcie, jak już się sprawdziło, że nagle jest inaczej niż myślałem. Jednak na przykład nie dałem rady w czymś albo i zaskoczyłem się pozytywnie, reakcja była prawidłowa.
Czy pisanie wierszy jest rodzajem testowania siebie, wytrzymałości własnej, czy może raczej próbą stwarzania jakichś sobowtórów, różnych wersji siebie po to, żeby zobaczyć, jak sobie poradzą w świecie? Czy pisanie wierszy to bardziej odkrywanie swojej tożsamości, czy budowanie swojej tożsamości?
Jeżeli się pisze wiersze dość autobiograficzne, to myślę, że to jest odkrywanie, szczególnie jeżeli ten czas trochę mija i nowe wiersze powstają i się do starszych wraca. To nagle człowiek może mieć taką myśl, ilu mnie było albo ilu mnie jest. Jednak człowiek się składa z tylu tożsamości, też w różnych sytuacjach każda tożsamość może być inna, to trochę gombrowiczowskie gęby. I kim jestem? Człowiek zaczyna zadawać sobie pytanie, czy jestem tymi wszystkimi, czy jestem nikim, czy jestem jedną z nich. Więc myślę, że pisanie wierszy pomaga uświadomić sobie, że człowiek nie jest taki oczywisty, jak czasami się o poranku myśli, kiedy patrzy się w lustro i to ja. A może właśnie to ja jakiś, a za chwilę będę inny.
Często nawiązuje pan do miejsc, w których pan bywa, w których się, po których się pan włóczy, także do miejsca, w którym pan dorastał, czyli do Suwałk. Porównuje pan w jednym z wierszy do Jerozolimy. Czuje się pan Chrystusem Suwałk, Piłatem Suwałk, Żydem, Arabem, czy może jeszcze kimś innym?
Mam nadzieję, że nie czuję się Chrystusem Suwałk, ani Chrystusem żadnego innego miejsca czy człowieka.
To skąd ta Jerozolima?
Są miejsca takie biblijne, miejsca w historii i kulturze świata, do których właśnie jakieś nacje, miejsce upragnione, miejsce, do którego się miało trafić. No i jeżeli właśnie pomyślałem, Suwałki mogą być moją Jerozolimą, jeżeli miałbym tam na przykład wrócić, więc to w tym wierszu akurat pada zdanie, jeżeli to jest moja Jerozolima, to chcę poznać właśnie jej tam kształt i wersy dalej się toczą. Więc pomyślałem sobie, ten wiersz powstał, kiedy po kilku latach nieobecności w Suwałkach dłuższej chodziłem po mieście, włóczyłem się. Pomyślałem sobie, że jeżeli kiedykolwiek mam tutaj wrócić, to chciałbym tą moją Jerozolimę poznać. Ale nie czuję się Chrystusem, ani też nie czuję się wygnany z Suwałk i żebym tam nie mógł wrócić, ani trochę. Jednak to też takie ciekawe doświadczenie, jednak chodzić po własnym mieście rodzinnym, z którego się wyjechało, bardziej świadomym, kiedy już się trochę, czy dużo, czy mało, ale innego świata widziało. I poznawać to miejsce na nowo, jak się było dzieckiem, to miejsce brało za pewnik. A tutaj to miejsce się zmienia i jeszcze jest albo obce, albo inne, a może ktoś odnajduje tam właśnie cząstkę swojej starej tożsamości.
Miałem okazję w tym roku podczas kamperowej wycieczce na Mazury i na Podlasie zahaczyć o Suwałki, więc poczułem, mam nadzieję, chociaż pobyt trwał krótko, klimat tego miasta. Przypomniałem sobie o swoim mieście, w którym się wychowywałem, czyli o Pasłęku na Warmii, na pograniczu Pomorza, Warmii i trochę Mazur, chociaż bardziej na Warmii. I pomyślałem sobie o pewnym rodzaju dobrze pojętej prowincjonalności, która jest bardzo poezjogenna, która jest bardzo zapładniająca poetycko. To zderzenie prowincji i później dużego miasta, dużego świata. Ja myślę, że to jest coś, co ukształtowało również Czesława Miłosza, który jednocześnie czuł się tym prowincjuszem z Litwy, kraju, o którego położeniu przeciętny mieszkaniec Ameryki nie ma pojęcia, a z drugiej strony no, druga część życia spędzona jednak w Stanach, w środku, w centrum cywilizacji. To napięcie, myślę, że też kształtowało poezję Miłosza i wielu innych autorów. Jak to jest w pana przypadku? Jak pan postrzega prowincjonalność i czy Suwałki, w ogóle prowincja, wychowanie w takiej atmosferze coś panu dało jako poecie, jako autorowi wierszy?
Postrzegam wychowanie w małym mieście, bo Suwałki mają te 70 tysięcy mieszkańców, ale też są na skraju, jednak kraju i jeszcze graniczą z niewielkim krajem, tylko z Litwą i z obwodem kaliningradzkim obok. Ale myślę, że to jest bardzo dobre doświadczenie. Też nie tylko poetycko, ale też życiowo. Jeżeli jednak ma się też oczy otwarte na świat i patrzy się na inny świat i się porównuje, w naszych czasach, że tak powiem, w XXI wieku, w czasach technologii, jest też bardzo ważne, bo nie siedzi się tylko w bańce telewizyjnej czy internetowej i można wyłączyć telewizję i wyjść i zobaczyć, że życie kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców wygląda inaczej niż życie w telewizji na przykład, albo w metropolii. Zresztą właśnie ten nurt mówienia z prowincji albo o prowincji, kiedy już się przebiło w jakimś większym mieście, jest aktywny od iluś tam lat i nawet się przebija w popkulturze, jak Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. Więc jest to taki temat, który myślę bardziej pomaga niż przeszkadza. Być otwartym na świat. To też jest tak, jeżeli świat mnie przyjął, to czemu miałbym na przykład nie przyjmować kogoś innego?
Tytuł jednego z wierszy z tego tomu, Witajcie w moim Betlejem, debiutanckiego tomu Michała Fałtynowicza, brzmi następująco. Porada, jak zachęcić młodzież do czytania poezji. Kto pana A jeżeli tak było, to w jaki sposób zachęcał do czytania poezji?
Do czytania poezji zachęcił mnie ojciec w sposób najpiękniejszy, jaki jest możliwy, bo nigdy mi poezji nie kazał czytać, tylko po prostu w księgozbiorze domowym poezji, dobrej poezji, tak uważam osobiście, czyli największych, współczesnych czy dawniejszych, jest masa. I po prostu widziałem, że on to czyta, a ja jako chłopak sięgałem po te wzory.
Ja też czasami uważam, że poezja, pytany o to, jak promować poezję, odpowiadam, że należałoby jej zabronić. Wtedy jako towar zakazany byłaby bardziej atrakcyjna może dla gimnazjalistów czy licealistów. W kilku co najmniej wierszach z tomu Witajcie w moim Betlejem pojawia się refleksja religijna, rozmowa z samym sobą o Bogu, czy próba rozmowy z Bogiem na ogół milczącym i nieobecnym. Jest to takie zmaganie się, ale jednak wskazujące na to, że wiara, że religia to temat, który jest dla Pana istotny i który wymaga prezentacji czy zmierzenia się w wierszu, przy pomocy wiersza. To jest dość rzadka cecha we współczesnym pisaniu, tego typu rodzaj refleksji. Skąd się to bierze i czy jest jakakolwiek płaszczyzna styku pomiędzy poezją a religią? Czy istnieje dla Pana coś takiego jak poezja religijna? Czy te dwa obszary aktywności czy duchowości no jednak nie powinny się przenikać?
Zacznę od tego, może skąd to się bierze i nie mogę odpowiedzieć z całą pewnością, ale wydaje mi się, że mam taką cechę, która się wzięła nie wiadomo skąd i bardzo jej nie lubię, ale chciałbym, żeby dużo rzeczy miało sens i jakby w pewnym momencie, jak człowiek się zastanawia, czy coś ma sens i między innymi istnienie, samo egzystencja i dochodzi do wniosku, że jeśli nie ma strasznego sensu, to tak przykro się robi i depresję bierze. I jednak wychowany w rodzinie katolickiej, od Boga odchodzę bardziej lub mniej, myślę, że bardziej. I trochę sobie z tym muszę poradzić, dalej muszę poradzić, tak myślę, bo człowiek nigdy do końca sobie z tym nie poradzi, jeżeli przestanie wierzyć w jakieś życie po śmierci, albo właśnie w Boga, samego w sobie. Myślę, że to się bierze z takich chęci, jakiejś potrzeby sensu. Chociaż to taki miły moment, kiedy człowiek uważa, że nie potrzebuje sensu i po prostu żyć chwilą na przykład. To miły moment, ale nie trwa długo.
Czyli literatura, poezja, pisanie wierszy tej potrzeby sensu nie zaspokaja?
Na pewno w jakiś sposób załatają tę pustkę, ale na pewno nie mogą załatać jej w taki totalny sposób. Ona będzie. Dużo rzeczy może oczywiście pustkę załatać, prawda? Czy to jakieś zachowania hedonistyczne, czy jakieś innej, bym powiedział, bardziej, nie wiem, czy skromne, ale bardziej no, codzienne, może normalne, może jakieś nieniszczące. Czy poezja religijna istnieje? Na pewno, ale nie przypadam za poezją religijną, która mi właśnie mówi, jak jest, bo ja wiem, że tak nie jest, że nic nie jest pewne. I lubię poezję poszukującą i poszukiwanie jakiejś metafizyki w poezji to też może do tego służyć, o tak powiem. Dzięki przemyśleniu i zapisaniu tego w sposób nie inny niż wierszowany jest dobre.
Teraz poproszę Pana o przeczytanie wiersza pod tytułem Po nas choćby Bóg, to jest wiersz zamykający tom Witajcie w moim Betlejem, bo jest w nim pewna piękna, jedna z najpiękniejszych w moim odczuciu metafor tej książki, którą chciałbym podrążyć przez chwilę.
Po nas choćby Bóg. Łabędzie wychodzą na brzeg przy Sopockim Molo. Niedługo coś ci powiem. Niech zamilkną turyści oraz nastolatkowie, którzy na piasku przesuwają granice miłości. Kilka kilometrów dzieli nas od Gdyni. Pójdźmy plażą, po drodze cisza. Idźmy aż na klif. Tam, przy ostatnim drzewie, chwyćmy się za dłonie. Niebo koloru brzoskwiń zmieni się w miód.
Ta metafora, która mnie szczególnie ujęła, to nastolatkowie przesuwający na piasku granice miłości. Fantastyczny obraz, bardzo znaczący. W związku z tym moje pytanie, czy wszystkie granice są pisane na piasku i czy tym samym wszystkie dają się przesuwać?
Na pewno istnieją granice nie do przesunięcia, ale czy to nie znaczy, że nie warto próbować? I granica w ogóle właśnie jest czymś najczęściej wyznaczonym przez kogoś, kto był wcześniej. I często granice są też sztuczne. Jakby warto to pamiętać, że nieważne co robimy, ktoś mówi, jaka jest granica, a się okazuje, że jeszcze można ją przesunąć, nawet o milimetr, ale w wielu dziedzinach, w wielu rzeczach tak naprawdę granica jest sztuczna i można ją przesuwać. Oczywiście są takie rzeczy, no, nie, jakieś właśnie metafizyczne, gdzie tej granicy nie sposób przesunąć, tak? Granicy jakiegoś poznania metafizycznego, czy granica, nie wiem, jakieś prawa fizyki, ale wiele granic można przesunąć.
Na koniec tej rozmowy, trwając już drugi tydzień, bo o tym tomie debiutanckim Witajcie w moim Betlejem, rozmowę tę kończymy wierszem z tego tomu, wybranym przez autora i w jego autorskiej interpretacji. A Państwu bardzo dziękujemy za towarzyszenie nam i zachęcamy Państwa, ja Państwa z serca zachęcam do sięgnięcia po ten tomik, który świeżo ukazał się w Bibliotece Toposu. Witajcie w moim Betlejem, Michał Fałtynowicz.
Pszenica. Kruczy warkocz. Tam, na polu. Chodź, bliżej. Słowo za słowem. Kłos za kłosem. Uważaj, kuje. Drobno iskrzy słońce. Płonie z rzeki szum. Tańczysz. Niech popatrzę, Zuzanno, gdy nie dotykasz ziemi. Nie dołączę. Lecz, jeżeli pozwolisz, nie oderwę oczu. Gdzie mi tam partnerować? Nogi ciągną do gleby, usta mrowią. Nie mów, że musimy stać na straży. Mylą się panowie oraz panie. Oczywiście, nie wiem, co zaproponować. Mam to patrzenie i podczas niektórych poranków wydaje mi się, że nie należy wymagać więcej. A nawet i to za wiele.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Czesław Miłosz, Rok. Wiersz, który za chwilę usłyszycie Państwo w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, napisany został w Berkeley, w Stanach Zjednoczonych i pochodzi z tomu Miasto bez imienia z 1969 roku. To jeden z wielu wierszy Miłosza o czasie, którego upływanie poeta odnotowywał skrzętnie w wielu rozmaitych ujęciach i formach, odmieniał go przez rodzaje i przypadki. Był kimś, kto, jak pisał w stanie poetyckim, odczuwał cieleśnie, dotykalnie każdą minutę. Intrygował go czas, ale równie bardzo bezczas, a więc stan, który pojawia się czy pojawi po przekroczeniu granicy zamieszkałego czasu, gdzie nie będzie początku i końca, tylko jedno wielkie, wieczne teraz. Wydaje mi się, że wers kończący utwór cytuje o słońce, o gwiazdy. Mówiłem, święty, 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 byt nasz podniebny i dzień, i wieczne obcowanie. No więc wers ten, będący w istocie ekstatycznym aktem strzelistym, usiłuje wyrazić coś, czego wyrazić się nie da. Świadomość istnienia niewidzialnej podszewki widzialnego świata i religijne wręcz upojenie, jakie się z tym odkryciem wiąże. Posłuchajmy.
Czesław Miłosz. Rok.
Rozglądałem się po nieznanym roku, wiedząc, że niewielu przybywa z tak daleka. Blask napoił mnie jak woda roślinę. Był to wysoki rok, lisowatego koloru, jak przecięty pień redwoodu albo na pagórkach liście winogradu w listopadzie. Tętno muzyki mocno biło w jego uroczyskach i pokojach. Zbiegające z ciemnych gór dopływy zaplatały się łomotaniem w bębny konga. Witało mnie pokolenie ubrane w szaty wzorzyste, obszyte dzwoneczkami. Gardłowe jego pieśni ekstatycznej rozpaczy powtarzałem. Idą wzdłuż morza, kiedy przybój niósł chłopców na deskach i zmywał mój ślad. Na samej granicy zamieszkanego czasu uczono się chodzić na dwóch nogach i wymawiać znaki nakreślone w zawsze dziecinnej księdze rodzaju. Opowiadałbym, gdybym umiał wszystko, co jedna pamięć może zebrać na chwałę ludzi. O słońce, o gwiazdy, mówiłem, święty, 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 byt nasz podniebny i dzień i wieczne obcowanie.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.